Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Tydzień temu w białostockim szpitalu klinicznym na świat przyszły czworaczki. Trzech chłopców i dziewczynka. Stan zdrowia wcześniaków lekarze określają jako dobry. Mama też dobrze się czuje. Ale żeby był szczęśliwy finał, wiele rzeczy najpierw musi się zadziać. I o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Naszym gościem jest dr Jerzy Przepieść z Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dzień dobry.
Dobry.
A przed mikrofonem Renata Reda.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Czworaczki są w klinice neonatologii i intensywnej terapii noworodka, ale chyba wszyscy się nimi stale interesują, więc na początek jak czują się nasze czworaczki i ich mama i tata?
Czworaczki czują się nadal dobrze i zakładam, że one się już nie będą czuły gorzej. Co do taty, tego widziałem na korytarzu, bo przywozi mleko, mama jest w domu. Tak, interesujemy się, ale nic tam się nie popsuło od momentu narodzin. Czyli ten krytyczny okres już minął w zasadzie, kiedy można się było spodziewać jakichś komplikacji. Wydaje się, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. One po prostu muszą być większe i wtedy pójdą do domu.
Mama czworaczków była przez 11 tygodni pod państwa opieką. Jak ta opieka i współpraca z pacjentką wyglądała?
Wyjątkowo dobrze współpracująca pacjentka, spełniająca nasze polecenia. A przede wszystkim ona była bardzo ufna. Ona wierzyła, że to się zakończy pomyślnie. Z naszej strony otrzymała poczucie bezpieczeństwa, dużo życzliwości, ale powiem szczerze, że tak nie oczekiwaliśmy tak dobrego wyniku, bo to, powiedz, między nami to niewiele zależy od medycyny. To trochę jest szczęście, trochę przypadku. Natomiast ona miała tą gwarancję, że w przypadku konieczności jakiejś interwencji ona ją otrzyma i to na takim poziomie, jakiego należy się spodziewać.
A jak prowadzi się ciążę czworaczą? Właśnie, czy to coś oczywistego?
To nie
są
jest
schematy, działania?
Nie, właśnie o to chodzi, że nie ma, bo takich ciąż w zasadzie prawie nie ma na świecie. Ciąże bliźniacze są oczywiste. To myśmy doprowadzili trochę tak przez analogię do ciąży bliźniaczej. Natomiast nie ma żadnych standardów postępowania dotyczących ciąż trojaczych, czworaczych czy większych. Pięcioraczki z Krakowa były kiedyś. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że no niestety, żeby osiągnąć powodzenie w takiej ciąży, dokonuje się tak zwany, bardzo brzydkie słowo powiem, fetoredukcji, czyli po prostu usuwa się jeden lub dwa zarodki, żeby zapewnić powodzenie ciąży bliźniaczej.
Żeby kobieta ciąży nie straciła i żeby dziecko urodziło się zdrowe.
Tak, to właśnie o to chodzi, bo tutaj jakby największe ryzyko i zagrożenie związane z ciążą mnogą, począwszy od bliźniaków. 50% bliźniaków rodzi się przedwcześnie, natomiast jeżeli mówimy o ciążach trojaczych czy czworaczych, to 100% rodzi się przedwcześnie, no to nie ma żadnej siły i ratunku. Tu się wszystko powiodło. Powiem tak, nie powiem, że zaplanowaliśmy, tak? To były dyskusje, czy jeszcze tę ciążę ewentualnie utrzymać trochę dalej, bo w sposób naturalny ona się nie rozwiązała, więc to był nasz świadomy wybór tego okresu.
Że to był 32 tydzień.
Tak, 32 tygodnie skończone po odpowiednim przygotowaniu do porodu, przygotowaniu tych...
Sztab ponad 20 ludzi.
No tak, ale to chodziło tam głównie ze strony neonatologów. Oni byli potrzebni. Natomiast z naszej strony to parę takich farmakologicznych działań, które mam nadzieję, że one miały wpływ. Może nie decydujące, ale na pewno jakiś miały. I teraz jest kwestia tylko czasu, kiedy te dzieci... Mówię, ten krytyczny okres już minął. To już nie powinny się zdarzyć jakieś zaburzenia oddechowe, ale z wcześniej...
Od samego początku samodzielnie oddychają.
Samodzielnie oddychają, są w doskonałej kondycji, nic tam się nie dzieje. Natomiast musimy mieć świadomość, że dzieci urodzone przedwcześnie, to jest niestety, to jest duże nieszczęście, ale to dotyczy raczej porodów przed 28 tygodniem. Statystyki są okrutne. Umieralność noworodków, czy inaczej może w tej skali umieralności, 75% stanowią wcześniaki, czyli bardzo dużo. Ja tu znalazłem taką publikację, która się niedawno ukazała. Ktoś sobie tak ładnie policzył, że co 30 sekund umiera jedno dziecko z powikłań związanych z wcześniactwem. To nie są bezpośrednio po porodzie zgony, ale mówimy o globalnej skali całego świata. No, czyli to jest rzecz dość koszmarna. marne. Pomijam kwestię kosztów opieki nad wcześniakami, najpóźniejszych następstw. Tu mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay.
A na przestrzeni lat, jak udało się zmniejszyć umieralność?
To znaczy, ja powiem tak, my mamy to szczęście, czy ja mam to szczęście pracować w ośrodku, który jest takim wiodącym ośrodkiem neonatologiczno-położniczym. Jest ośrodkiem referencyjnym. My mamy jedną z najniższych umieralności okołoporodowych, no ale z drugiej strony my hospitalizujemy u siebie najtrudniejsze przypadki z całego regionu. Ja mogę powiedzieć o statystykach polskich. Ta umieralność okołoporodowa jeszcze kilkanaście lat temu, ona była na poziomie około 10 promili, w tej chwili jest około, nie chcę skłamać, około 7 czy 6. Ogromnie wzrosła ilość cięć cesarskich. Czy to się z tym wiąże? Raczej nie. Raczej nie. Chociaż, mówię, przykładem są kraje skandynawskie, które mają najniższe odsetki umieralności okołoporodowej na świecie. To są zgony płodów i noworodków,
a cięć cesarskich
mają około 10%. W Polsce jest około 50%. No ale to jest już zupełnie inne zagadnienie. To nie jest spektakularne. Tego nie widać gołym okiem, ale tych tragedii jest zdecydowanie mniej niż kiedyś. Tak mi się wydaje. Porody przedwczesne, które też są zmorą położnictwa, w tej chwili w Polsce to jest mniej więcej na poziomie około 7-8%. Jeszcze paręnaście lat temu to było grubo powyżej 10%.
Kieruje pan kliniką perinatologii. Perinatologia, czyli medycyna matczyno-płodowa.
Płodowa albo medycyna taka okołoporodowa. To taki, powstało takie hasło kilkadziesiąt lat temu.
Po co?
Żeby zwrócić szczególną uwagę na okres okołoporodowy, bo perinatologia, no to jest medycyna dotycząca okresu okołoporodowego, ale potem do tego worka zaczęto wrzucać mnóstwo, no to takie, niektórzy używają pojęcia medycyna matczyno-płodowa, to tak nie bardzo wiadomo, jakoś tak to nieładnie brzmi. Ale tu generalnie...
Czyli jakie główne cele są perinatologii?
Głównym celem perinatologii jest zapewnienie właściwej opieki matce po to, żeby urodziła zdrowe dziecko. I do tego zmierzają różnego rodzaju działania poprzez odpowiednią opiekę przedporodową, właściwą diagnostykę prenatalną, sięganie do różnego rodzaju zdobyczy medycyny. Znaczy ja nie chciałbym tam epatować jakimiś terapiami płodu, bo to są ciągle jakieś jeszcze eksperymentalne rzeczy, ale generalnie celem tej perinatologii jest zapewnienie odpowiedniej opieki, przewidywanie pewnych schorzeń, zapobieganie tym schorzeniom, chociażby stanowi przedrzucawkowemu, który też jest bardzo poważnym powikłaniem, po to, żeby poprawić właśnie te wskaźniki, o których mówiliśmy, żeby tych dzieci umierało jak najmniej, a żeby się rodziły zdrowe i żeby się rozwijały prawidłowo. To jest następna sprawa. Także to się nie zmienia tak z dnia na dzień, ale stopniowo jest. Ja tylko powiem taki przykład. Jeszcze pamiętam, nie wiem, to było ze 20 parę lat temu, w przypadku porodów przedwczesnych wprowadzano w latach 70. Jezu, to 50 lat temu. Wprowadzano kortykosterydy jako stymulację dojrzewania płuc płodu. Ja pamiętam te początki tej sterydoterapii. To dotyczyło kilkunastu procent porodów przedwczesnych. W tej chwili w zasadzie to obejmuje prawie 100% porodów przedwczesnych, czyli dzieci rodzą się po odpowiednim przygotowaniu, no z wyjątkiem jakichś tam sytuacji nagłych. Rodzą się po odpowiednim przygotowaniu i ich szansa na przeżycie poprawia się o blisko 50%. Oczywiście ja nie mówię o porodzie przedwczesnym w 23 tygodniu czy 24, gdzie ta umieralność tych dzieci, może umieralność jeszcze nie jest jakaś dramatyczna, jest duża, bardzo duża, ale rozwój tych dzieci, no to właściwie prawie 100% tych dzieci jest w jakimś stopniu uszkodzonych.
Jakie pacjentki trafiają do pana kliniki?
No więc tak, to jest poród przedwczesny, to jest ogromna grupa, dlatego że no akurat w województwie podlaskim dało się to jakoś tak mądrze zorganizować, że te porody przedwczesne nie odbywają się prawie w szpitalach rejonowych czy powiatowych. To wszystko trafia do nas. Tu w tej materii akurat lekarze położnicy, ginekolodzy z tak zwanego terenu, zachowują się bardzo odpowiednio, odpowiedzialnie, a my z nimi stwarzamy żadnych problemów z przyjęciem tego. No może czasami się coś zdarzy, że nie ma miejsca, ale z tym nie ma kłopotów. W porównaniu na przykład z Warszawą, gdzie jest duży problem z tym. To jest jedna rzecz. Mamy grupę schorzeń, nazwijmy sobie z kręgu schorzeń nadciśnieniowych. Z pewną zmorą jest cukrzyca ciążowa. To są pacjentki, które wymagają z reguły hospitalizacji w późnym okresie ciąży. No i plus oczywiście cała gama różnych tam takich powikłań rzadszych, które się zdarzają i które wymagają opieki na poziomie tym najwyższym poziomie referencyjnym. My nie jesteśmy jakimś takim już cudem świata. My też potrafimy odsyłać pacjentki do innych ośrodków, które zajmują się bardzo wysokospecjalistyczną opieką, głównie nad płodami czy noworodkami. Na przykład nie leczymy konfliktu serologicznego wewnątrzmacicznie. To jest jedno z rzadszych w tej chwili powikłań, co zostało wyeliminowane dzięki profilaktyce prowadzonej powszechnie w Polsce. I my w tej chwili obserwujemy kilka przypadków rocznie konfliktu serologicznego, które wymagają oczywiście odpowiedniego monitorowania i bardzo rzadko leczenia w trakcie trwania ciąży.
W którym miesiącu czy tygodniu ciąże trafiają do pana?
Różnie, to znaczy najczęściej to jest trzeci trymestr ciąży, to są te powikłania późne ciąże. No oczywiście jest jeszcze grupa wczesnych powik, ale to jest rzadsze raczej. Dlatego, że wiele działań medycznych można prowadzić ambulatoryjnie. Przecież nie musi kobieta leżeć w szpitalu. Takie pojęcie, że szpital zapewnia bezpieczeństwo i tak dalej, no pewnie to pokutuje jeszcze. Ja podejrzewam, że część kobiet, chciałem powiedzieć, nie da się wypisać, ale to nie jest tak źle. Jeżeli się w sposób jakiś racjonalny wytłumaczy, jak ma wyglądać dalsze postępowanie, one mają kontakt z kliniką, one mogą w każdej chwili wrócić. To nie ma czegoś takiego, że się wypisuje pacjenta i on już ma zamknięte drzwi. Nie, nie ma problemu żadnego. Zresztą nam zależy na tym, że pacjentki były pod taką ciągłą opieką, więc mówię, te pobyty w szpitalu dotyczą, jeszcze jest jedna grupa, o której zapomniałem, to są hipotrofie, czyli to są dzieci, które źle rosną, że się tak wyrażę, za słabo rosną, one się rodzą z niską masą urodzeniową i to jest też grupa powikłań ciąży, która wymaga takiego dość szczególnego nadzoru w trakcie trwania ciąży, żeby wiedzieć, kiedy taką ciążę zakończyć, żeby nie było za późno.
W jaki sposób opiekujecie się nienarodzonym jeszcze dzieckiem, będącym w łonie matki?
Znaczy to wdrażamy różnego rodzaju metody monitorowania, począwszy od monitorowania kardiotokograficznego, który jest niezastąpioną metodą, czyli to jest ocena czynności serca płodu i na tej podstawie możemy odpowiedzieć, jak się to dziecko czuje. To jest niezastąpiona metoda w trakcie porodu, ale również w przypadku niektórych powikłań w czasie trwania ciąży. Dalej, cała grupa badań ultrasonograficznych, badania do plerowskie, czyli badania przepływu. To są te podstawowe narzędzia. Nie oszukujmy się, tam specjalnie jakiejś rewolucji nie ma w położnictwie, że jakiś straszny... Mówię, ultrasonografia się rozwija dzięki temu, że coraz lepszy sprzęt firmy nam dostarczają, czyli coraz więcej widać. Jest duży nacisk na umiejętności wykonywania tych badań, więc mi się wydaje, że to na coraz lepszym poziomie jest, co oczywiście nie oznacza, że się nie zdarza czasami jakieś potknięcie i przeoczenie jakichś nieprawidłowości u dziecka. Ale to jest tak. Natomiast jeśli chodzi o farmakologiczne rzeczy, to tam specjalnie cudów wielkich nie ma, powiem szczerze.
Coraz więcej widzicie dzięki nowoczesnemu sprzętowi, to wobec tego, w których momentach jesteście w stanie, na jakim etapie dziecku pomóc? Jeżeli widzicie, że coś z rozwojem dziecka jest nie tak.
Znaczy bym tak, no, pomóc można na każdym etapie, zależy od rodzaju schorzenia. Terapia płodu dotyczy bardzo niewielkiej grupy schorzeń. Taka terapia nie tylko farmakologiczna również, ale tu przede wszystkim chodzi o działanie inwazyjne, o tak zwaną chirurgię płodu. Jak powiedziałem, to jest jeszcze dziedzina raczkująca, to ma trochę charakter badań naukowych, eksperymentalnych, ale jak nie ma innego wyboru, to trzeba się na to decydować. Na przykład przepukliny przeponowe też, ale oponowo-rdzeniowe. To się daje leczyć i to poprawia wyniki. Te dzieci, no powiedzmy sobie, są w lepszej sytuacji niż te nieoperowane wewnątrzmaciczne, ale tego typu procedura wiąże się też z ogromnym ryzykiem dla samej matki, bo na przykład dochodzi do porodu przedwczesnego. To jest jedna rzecz. Natomiast, jak powiedziałem, no w wielu przypadkach tak naprawdę to jest... Często wystarczy farmakologia i podanie jakichś leków, które w przypadku niedokrwistości, infekcji, które spełniają taką rolę, że się kobieta nagle czuje całkiem zdrowa. Ale jak powiedziałem, ta medycyna perinatalna, czy perinatologia, czy jak ją tam zwałem, medycyna matczyno-płodowa, to jest umiejętność obserwowania, monitorowania i wkroczenia wtedy, kiedy jeszcze nie jest za późno, czyli to jest ta cała umiejętność. Dlatego ja powiem, w tym trochę trzeba mieć też intuicji, doświadczenia.
Perinatologia to nie tylko opieka nad kobietą ciężarną i nad jej nienarodzonym dzieckiem, ale to także już opieka na etapie planowania rodziny. Jak tutaj lekarze dbają o kobietę? Kobieta o siebie powinna zadbać?
Ja powiem tak, w Polsce ja obserwuję takie zjawisko, że kobiety bardzo dbają o siebie. No może nie wszystkie, ale dużo. Powiem, że to jest nawet czasami dość męczące, bo one się zwracają z jakimiś całkiem banalnymi historiami, ale to tylko jest wyraz tego, że one po prostu się o siebie troszczą. Ja uważam, że nie ma głupich pytań, co najwyżej są głupie odpowiedzi. Więc trzeba się na to przygotować, że będziemy nękani cały czas jakimiś tam, że mi kłuje gdzieś tutaj w okolicy, nie wiem, pępka czy coś. I czasami nawet nie ma na to dobrej odpowiedzi, bo nie wiadomo, czemu kłuje. Natomiast przygotowanie do ciąży. No, ideałem byłoby, gdyby każda kobieta planująca ciążę, pamiętajmy o tym, że 50% ciąż to ciąże nieplanowane, one są przypadkowe. No może te statystyki się trochę poprawiły. Ja nie mówię o ciążach niechcianych, ja mówię o nieplanowanych. I gdyby ona odbyła taką wizytę przed planowanym, żeby została poinstruowana, co ona może zrobić, żeby, no nie powiem, że zapewnić, ale zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku ciąży. Na przykład. Zawsze grzmimy tam z powodu, oczywiście otyłość jest kategorią, która w sposób dość istotny wpływa na niekorzystny przebieg ciąży. Ale mamy drugi koniec tego samego, czyli niedowaga. Kobiety, które ważą poniżej 50 kg są w grupie zwiększonego ryzyka na przykład porodu przedwczesnego. W żadnym razie nie odchudzamy się przed na siłę. Ja mówię o tych szczupłych bardzo dziewczynach. W przypadku osób otyłych, no niewątpliwie zrzucenie masy ciała, bo to leży w zasięgu możliwości. Nie trzeba się tak spieszyć z dzieckiem, chyba że ktoś ma 50 lat, no to już nie ma czasu na odchudzanie. Dalej, kwestia różnego rodzaju używek. Ja obserwuję taki dziwny trend, znaczy jeżdżąc po Polsce, po Europie, że teraz strasznie dużo kobiet pali. Ja nie wiem, czy nie więcej niż mężczyzn, zwłaszcza młodych, dużo osób pali. No więc palenie papierosów to jest zmora, to jest zgroza.
Nie wystarczy rzucić palenia w momencie, jak się zajdzie w ciążę,
tym bardziej, że kobiety...
Długo przed.
Przed, oczywiście, bo palenie papierosów wiąże się, właściwie można każdą patologię ciąży wiązać, że to palenie papierosów może być na to wpływ. No, jest nowy dział pod tytułem narkotyki, czy różnego rodzaju wynalazki. Ale rzadko spotykamy te osoby, które są mocno uzależnione. To jest raczej jeszcze problem społeczeństw zachodnich, tak, z Europy Zachodniej. Chociaż to pewnie prędzej czy później też nas dopadnie. No z alkoholem powiem, że chyba nie jest tak tragicznie, bo kobiety, które zachodzą w ciąży, one chyba są w sposób istotny ograniczają spożycie alkoholu. Z papierosami jest gorsza walka, bo udają, że nie palą, a albo mówią, że palą mniej, to znaczy o ile mniej. No nie palę paczki, tylko pół paczki dziennie. Gratuluję.
A jeżeli chodzi o przyjmowanie różnych preparatów przed zajściem w ciążę, typu
kwas foliowy. To jest tak naprawdę, przynajmniej do dzisiaj, jedyny udowodniony, no powiedzmy, suplement diety czy substancja, która zmniejsza ryzyko wystąpienia wad układu nerwowego. Mówię to ogólnie. To chodzi o otwarte wady cewy nerwowej, to różnego rodzaju przepukliny, rozszczepy kręgosłupa i tak dalej. I co do tego nie ma wątpliwości. Co najmniej 2 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę ta profilaktyczna dawka kwasu foliowego powinna być stosowana. Amerykanie na przykład robią to trochę inaczej. Mówią, że jak kobieta już zaczyna współżyć, to ma łykać ten kwas foliowy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy w ciąży. Na wszelki wypadek. No przynajmniej...
Nie zaszkodzi, a może pomóc.
Na pewno nie zaszkodzi. Bo nie wiemy, jaka jest dieta u kobiet. Część, niektóre jedzą tylko te pączki. Nie wiem, nie pączki, może jakieś chrupki. Nie mam pojęcia zielonego. A w każdym razie dieta jest niezbilansowana. Właściwa dieta, pewne instrukcje na temat, jak się ta pacjentka ma w okresie, nawet tym około poczęcia odżywiać, no i w czasie ciąży, żeby ona miała wiedzę na ten temat. Bo mówię, wiele rzeczy jest bardzo pożytecznych, a wiele, których powinno się w ciąży i we wczesnym okresie unikać. Już ta toksoplazmoza nieszczęsna i surowe mięso, to już nie ma co o tym wałkować, bo to każdy wie. Ja powiem szczerze, każda pacjentka wie, że surowego mięsa nie. Pytają, czy można jeść surowe owoce morza. No to ja się zawsze pytam, ale skąd te surowe owoce morza my weźmiemy u siebie świeże? No ale dobra, no ale to akurat najmniejszy problem. Jeszcze coś mi chodziło tu po głowie z tym przygotowaniem. No oczywiście kobiety, które mają jakieś schorzenia, one powinny się skonsultować, żeby skorygować sposób leczenia, te, które mają nadciśnienie, jakieś inne schorzenia. Czasami wręcz to musi być uczciwa porada, czy ta ciąża nie jest ciążą, która będzie zagrażała wręcz jej życiu. Nie można nikomu odebrać prawa do posiadania dzieci, ale można to odsunąć w czasie. Nie wiem, ja pamiętam takie dość tragiczne historie z życia, gdzie pacjentka, który naprawdę odradzaliśmy ciążę, ona miała tętniaka aorty, urodziła jedno dziecko. Czekała na operację, zaszła w kolejną ciążę, niestety nie przeżyła. Znaczy ciążę przeżyła, ale zmarła po porodzie. Także to był taki smutny przypadek, ale to było jakby w pełni świadome. O tym nie będziemy dzisiaj mówić.
A jak na przestrzeni ostatnich lat, powiedzmy 15, to już taki duży okres, jak zmienia się opieka nad pacjentką?
Ja myślę, że to jest tak, że mamy wprowadzone tak zwane standardy opieki okołoporodowej. To się nazywa okołoporodowej, ale to dotyczy całego okresu ciąży. W niewielu chyba krajach jakby z ustawą wprowadza się pewne posunięcie, ale może to było potrzebne, nie wiem. Nie chcę tego komentować. Natomiast no, pacjentki jakby egzekwują pewne rzeczy, które są tam zapisane, czyli na przykład domagają się pewnych badań. Nie wszystkie te zalecenia, które są tam rozpisane, one są jakby uzasadnione i rozsądne, no ale to akurat nie jest temat, to nie jest czas na dyskutowanie na ten temat. Pilnują tego kalendarza, kiedy ma się odbyć wizyta. Ja moim zdaniem też część lekarzy jest świadoma w pełni, chociaż czasami się jeszcze spotyka takie sformułowanie, a po co pani badanie USG? A co to zmieni? To jest niedopuszczalny taki sposób myślenia, prawda? Zwłaszcza chodzi o tą diagnostykę w początkowym okresie ciąży, która jest chyba jednym z najważniejszych badań ultrasonograficznych, bo tam w zasadzie można powiedzieć, jak ta ciąża się potoczy, jeżeli ona jest dobrze, umiejętnie przeprowadzona. Także,
w razie czego można pomóc.
Także to się troszkę pozmieniało, to się jakoś tak w miarę ujednoliciło, ale powiem tak, bo myśmy trochę mieli rozmawiać o tych czworaczkach i o porodzie przedwczesnym, to okazuje się, że w tej materii to my niewiele mamy mądrego do powiedzenia. To znaczy różnego rodzaju suplementy diety, jakieś tam magnezy, wapnie, witamina D czy inne historie, okazuje się, że nie mają żadnego udowodnionego efektu, który by ograniczał ryzyko porodu przedwczesnego. To, co jest dość częstym, powiedziałem, że wręcz nagminnym sposobem, zaleceniem ze strony naszej lekarzy, że jak pacjentka ma jakieś dolegliwości, to proszę leżeć. I się okazuje, że nie, to leżenie niczego nie daje. Normalna aktywność fizyczna do końca, czy no z wyjątkiem, że pacjentka krwawie, to nie będzie przecież biegać po boisku. Ja pamiętam taką sytuację bardzo sympatycznej dziewczyny, która była w ciąży bliźniaczej i która, ja jej zredukowałem bieganie do 11 km dziennie, bo na tyle. Nie myśmy zrezygnowali, tylko ona z jazdy konnej, ze względu na możliwość urazu, pływała 2 godziny dziennie. No oczywiście tam jakieś ekstremalne sporty to odpadają, ale aktywność, ciąża bliźniacza to tam. planowo ciąża została zakończona w 38 tygodniu ciąży. Nie miała żadnej dolegliwości. To oczywiście to nie jest jakiś tam przykład, że tak zawsze będzie, ale nie należy się bać tej aktywności ruchowej. Ja nie mówię, żeby biegać od razu na siłownię w drugim dniu ciąży, ale jeżeli nawet pojawiają się symptomy zagrożenia tej ciąży, to okazuje się, że leżenie w łóżku niczego nie zmienia oprócz zaniku mięśni. Nic więcej.
Życzę nam wszystkim, by takich dobrych informacji jak ta o narodzinach czworaczków w USK było jak najwięcej. A dziś naszym gościem w programie Szlachetne Zdrowie był dr Jerzy Przepieść z Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Urodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dziękuję panu
Dziękuję
za rozmowę.
Bardzo.
A
Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.